innej strony.
Cześć i czołem, tutaj audycja z innej strony. Przy mikrofonie dziś wyjątkowo tylko Karolina Jaskulska. Dlaczego wyjątkowo? Ano, choroba rozłożyła i Julię, i Dawida, także dzisiaj pomęczycie się tylko ze mną, ale w sumie to nie tylko ze mną, bo będę mieć dla was gościa specjalnego w drugiej części naszej audycji. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, do tego, co udało mi się dla was na ten odcinek dzisiejszy przygotować, to garść aktualności. A aktualności ze świata literackiego w ten pierwszy grudniowy poniedziałek są dość ciekawe. Zbliża się koniec roku, zatem coraz więcej nagród literackich w świecie nie tylko polskiej literatury, ale także światowej. Niedawno ogłoszone zostały nominacje do nagrody Grand Press w konkursie na najlepszą książkę. I co się okazuje? Coraz więcej polskich autorów decyduje się na wycofanie z tego plebiscytu. A jaki jest tego powód? Możecie się teraz zastanawiać. Ano chodzi o pewne doniesienia i oskarżenia wobec redaktora naczelnego pisma, które organizuje plebiscyt Grand Press. I wszystko zaczęło się tak naprawdę od jednego z artykułów w naszych mediach, który kilka miesięcy temu ujrzał światło dzienne. Tak naprawdę już pół roku minęło od tego artykułu, a sprawa dalej nie cichnie. Mowa o oskarżeniach wobec redaktora naczelnego Andrzeja Skworza, pewnego z pisem, który między innymi miał wobec swoich pracowników stosować gaslighting, także takie oskarżenia, no, można powiedzieć, dość poważne. I w związku z tym coraz więcej osób, które miałyby możliwość otrzymania nagrody Grand Press w tym roku, zrezygnowały po prostu z tej nominacji, zrzekły się tej nominacji, ale także osoby, które zasiadać miały w jury pierwotnie, również decydują się na odejście z fundacji Grand Press. Także z jednej strony mamy koniec roku, który obfituje właśnie w nagrody, obfituje też w docenienia dla autorów, którzy tworzą dla nas przez cały rok fajne książki, ale z drugiej strony nie obywa się także bez skandalów, także w tym świecie literackim, który, jak się okazuje, jest też pełen takiej ciemnej strony medalu. Druga z takich aktualności, którą na ten dzisiejszy odcinek dla was przygotowałam, to jest pewnego rodzaju sytuacja, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o rezygnację przez The Wall Street Journal, czyli jedno z popularniejszych gazet, rezygnują z publikowania listy książkowych bestsellerów. Także jeśli zastanawiacie się, jaka książka była najlepsza w Stanach Zjednoczonych w tym roku, to się już w zasadzie nie dowiecie, bo właśnie autorzy, dziennikarze tego czasopisma tworzyli taką listę, która była najbardziej popularna, która na całym świecie była rozpowszechniona. W tym roku podjęli decyzję o rezygnacji z tworzenia takiej listy i zaczęła się wielka dyskusja na temat tego, czy pozycja bestsellera w literaturze ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie. I tutaj teraz rzucam w eter też takie pytanie do was, nasi drodzy słuchacze, żebyście się po prostu zastanowili, czy waszym zdaniem rzeczywiście jest jakiś sens wartościowania, stopniowania książek od najlepszej do słabej napisanej, czy w ogóle są jakieś warunki, na jakiej podstawie możemy ocenić książki i jakaś skala. Także w Stanach Zjednoczonych już zdecydowano, że nie będzie czegoś takiego, że po prostu nie ma sensu i autorów kategoryzować i samych tytułów, bo przecież gatunki się różnią i jeden właśnie z pisarzy w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że w sumie to nie ma sensu właśnie dlatego, że każdy gatunek cechuje się czymś innym. Każdy autor ma inny, niepowtarzalny styl i każdy czytelnik przede wszystkim lubi co innego. Także nie ma większego sensu, aby było to oceniane i po prostu dla każdego czytelnika co innego będzie bestsellerem. W Wielkiej Brytanii z kolei też po tym, jak w Stanach zrezygnowano z tej listy bestsellerów, wywołała się taka pewnego rodzaju dyskusja również na temat tego, czy ma to jakikolwiek sens. I jeden z bardziej popularnych pisarzy, Mark Dawson, przyznał, że miejsce na liście bestsellerów można po prostu kupić i że jego zdaniem również nie ma sensu właśnie tworzenie takich list top 10 czy top 20 najlepszych tytułów, bo autorzy i wydawnictwa mogą takie miejsca po prostu kupować. Żyjemy w takich czasach, że faktycznie za pieniądze wszystko można zrobić. I to jest cytat właśnie z jednego z podcastów w Wielkiej Brytanii. Przyznał sam, że w przeszłości wykupił około 400 egzemplarzy swojej powieści tylko po to, aby znaleźć się na tej liście bestsellerów. Także to pokazuje, że autorzy również w pewnym sensie potrafią i lubią czasami manipulować tymi listami bestsellerów. Jeśli spojrzymy na nasze polskie środowisko, polskie podwórko, no to na razie te listy bestsellerów faktycznie powstają. Oczywiście nie ma jednej określonej, stworzonej przez jedno wydawnictwo czy jedno czasopismo. Natomiast taka tendencja istnieje, w której faktycznie na każdej liście właśnie takich najbardziej sprzedawanych, najbardziej lubianych książek występują te same tytuły. Także to z jednej strony pokazuje, że okej, czytelnicy są fanami, lubią te określonego autora, autorkę, czy właśnie określony tytuł, ale z drugiej strony to też tak zapala taką czerwoną lampkę, można powiedzieć, tutaj u nas czytelników, czy faktycznie to tego nie da się kupić. Także z takim pytaniem tą część aktualności kończę, pozostawiam wam ją, a po krótkiej przerwie przejdziemy już do tego meritum dzisiejszego odcinka, czyli czegoś, pewnej niespodzianki, którą mamy dla was przygotowaną. I want you to hold me, don't let me go. Be the one and only, take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me, leave me to the light. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. Jak obiecałam, po przerwie i po tej części, po tym segmencie aktualności, mam już dla was coś specjalnego. Mianowicie w ubiegłym tygodniu nie było odcinka naszej audycji, dlatego że gościliśmy na spotkaniu autorskim w jednej z gdańskich bibliotek z Radomirem Witem. Pewnie kojarzycie, Jest to dziennikarz, który od kilku lat znany jest z tego, że jak sam siebie określa, gania za politykami po sejmowych korytarzach. I dlaczego w ogóle gościliśmy na spotkaniu autorskim z nim? Ano dlatego, że 2 miesiące temu wydał książkę Sejm Wita, która właśnie opowiada o jego przygodach z Sejmu, o tym, jak na co dzień wygląda praca w sejmowych kuluarach, jak na co dzień wygląda właśnie dziennikarskie życie przy ulicy Wiejskiej w Warszawie i o tym, co w ogóle w Sejmie się dzieje. Sam Radomir Wit jakby w tej książce nie tylko przedstawia swój punkt widzenia, ale przedstawia nam również punkty widzenia 5 innych kolegów i koleżanek po fachu, bowiem jest 5 bardzo ciekawych wywiadów też zamieszczonych, między innymi z Patrykiem Michalskim czy Justyną Dobroszoracz, także też takimi postaciami dość znanymi, jeśli chodzi o polski Sejm i polskie dziennikarstwo polityczne. Przedstawiają oni nam, czytelnikom, taki punkt widzenia, ale też pokazują, co w ostatnich latach w tej naszej polskiej polityce się działo. Oczywiście jest to reportaż, który głównie skupia się na tym, co Radomir Wit, a także jego rozmówcy przeżyli w ostatnich latach właśnie pracy w Sejmie, ale też przedstawia w pewnym sensie Sejm jako budynek, bo jest bardzo wiele ciekawych anegdot, historii, na przykład jak dziennikarze gubią się w korytarzach, jak jest pełno różnych takich zakamarków, które na co dzień my, jak odpalamy na przykład telewizję, nie widzimy, bo w zasadzie kojarzymy z tego przekazu telewizyjnego 1 czy 2 korytarze, 1 czy 2 obrazki, a jak się okazuje, Sejm jest też takim, powiedzieć można, labiryntem, w którym zwykły Kowalski mógłby się zgubić. Sam Radomir Wit, który pracuje już 8 lat w polskim Sejmie, na spotkaniu autorskim powiedział, że on już zna w sumie ten budynek jak własną kieszeń i że jakby wszedł tam o północy, po ciemku, to raczej by się nie zgubił. Także to też, też taki bardzo ciekawy, myślę wątek dla nas Polaków, nie tylko dla tych, którzy lubią politykę, ale myślę, że dla każdej osoby, która jest gdzieś tam zainteresowana jakimś życiem społecznym, ale także tym, co dzieje się na co dzień w takim świecie dziennikarskim, to jest bardzo, bardzo ciekawa lektura. I właśnie postanowiliśmy wybrać się na spotkanie autorskie z Radomirem Witem, które się odbyło, przypomnę, 27 listopada w jednej z gdańskich bibliotek. I na spotkaniu mieliśmy możliwość z jednej strony wysłuchać tego, co sam autor od serca jakby chciał swoim czytelnikom przekazać, powody powstania tej książki. Opowiedział też troszeczkę takich anegdot z tego samego procesu pisania i wydawania tej książki. Także myślę, że to było bardzo ciekawe takie doświadczenie i wysłuchanie tego, co autor tak specyficznej książki o tematyce politycznej, jakby nie patrzy, czyli też tematyce bardzo trudnej, miał do przekazania swoim czytelnikom. Także oprócz tego mieliśmy możliwość zadawania pytań Radomirowi Witowi i padły przeróżne pytania. Padło pytanie o zarobki dziennikarza sejmowego, padło pytanie o to, z którym z polityków na przykład najlepiej mu się rozmawia, z którym najgorzej. I padło także pytanie o taką najciekawszą, może najdziwniejszą historię, jaka mu się przydarzyła podczas tych jego sejmowych tułaczek, podczas tych jego sejmowych przygód. I powiedział, że w sumie to jest tyle tych anegdot, że po prostu musimy przeczytać książkę i się z nimi zapoznać. Także myślę, że po tym wstępie na temat książki Sejm Wita za moment oddam głos samemu zainteresowanemu, samemu autorowi książki, która, przypomnę, ukazała się pod koniec września na polskim rynku, która jest dziś jednym z bestsellerów, choć w aktualnościach mówiłam, że żebyście się zastanowili, czy dziś możemy mówić w ogóle o bestsellerach, to jeśli przejrzymy na to, jak książki się w ostatnich miesiącach w Polsce sprzedawały, to faktycznie Sejm Wita się sprzedawał bardzo dobrze. I co ciekawe, dzisiaj przed audycją jeszcze sobie sprawdziłam z ciekawości, czy w Gdańsku gdzieś jeszcze można dostać w ogóle tą książkę w wersji papierowej i się okazuje, że obecnie trwa dodruk i już książek fizycznie w księgarniach nie ma, także jeśli byście chcieli kupić, to musicie chwilkę poczekać. To też pokazuje, że właśnie cieszy się i sam Radomir Witt, i też ta tematyka, którą podejmuje, myślę, z zainteresowaniem wśród odbiorców, wśród czytelników. Tyle ode mnie. Teraz oddaję głos Radomirowi Wittowi, który po króciutkiej przerwie opowie wam, który przedstawi wam swój punkt widzenia na tą książkę. No i może dowiecie się czegoś ciekawego i mam nadzieję, że zachęci was do przeczytania. This isn't what I thought forever would be. You're walking out so casually. How could you give up on us like that? You say you're feeling the pressure and you'd be better with me out of your life. But baby, that ain't happening tonight. Want you to know that I'm willing to make this right.
Pomyślałem sobie, że można by było zebrać pewne rzeczy w jednym miejscu. No i takim miejscem, które jest w stanie przetrwać próbę czasu, nie zniknąć w przestrzeni wirtualnej, jest papier i to, co na papierze się znajdzie. Pomyślałem sobie, że warto by było te historie spisać też, one były takim dla jednych drogowskazem, dla innych ostrzeżeniem, dla niektórych gorzkim rachunkiem sumienia tego, co zrobili przez ostatnie lata, jak wyglądała działalność niektórych. Bo ta rozmowa to jest kronika ostatnich lat, kiedy to było polityczne, jeżeli chodzi o pewną transferę politycznego. Ale to też jest taki przekrój, dlatego że w tej książce nie są tylko jakieś moje własne refleksje i moje własne historie, ale są też rozmowy. Jest pięć rozmów z Kasią Kolendą Zalewską z Paku TVN, z Tyrą Dobroszowa z Gazety Wyborczej obecnie, z Karoliną Legistą z Radia Tok FM, z Rokiem Kowalskim z NWFM i z Patrykiem Miszkalskim z Trójki Wolnej Polski. Pomyślałem sobie, że te pięć fantastycznych osób, świetnych dziennikarzy, to też historie pokazujące różne etapy tego, jak wyglądała polityka, jak wyglądała media w Polsce. I te historie też dają taką szansę, żeby porównać sobie to, co teraz jest, a właściwie było przez ostatnie 8 lat, chociaż dzisiaj jeszcze rozpoczęła się nowa dwutygodniowa era, która będzie trwała najpóźniej do 11 grudnia. No i generalnie, żebyś sobie też pewne rzeczy spisać i pewne historie opowiedzieć. Więc stąd idea, żeby ta książka powstała i udało się to zrealizować. No i właściwie na tyle. No w ogóle muszę się wytłumaczyć, bo ja zawsze się czuję bardzo nieswoją, obrońcę tego, który muszę odpowiadać na pytania. Ale może jakoś sobie poradzę.
No dobrze.
Tak, generalnie ta książka to też jest trochę historia tego, jak na przykład wygląda nasza praca z takiej perspektywy próby zapraszania gości. No bo ja w swoim idealnym świecie, gdy prowadzę programy albo robię relacje z Sejmu, chciałbym, żeby każda ze stron miała okazję się wypowiedzieć. Gdyby przedstawiciele różnych instytucji publicznych, no jeżeli rozmawiam o finansach, to chcę ministra finansów, minister finansów, to się tym rządzie. Jeżeli rozmawiam o rolnictwie, to chcę ministra rolnictwa. Jeżeli chcę kogoś, kto zna się na zdrowiu, to chcę ministra zdrowia, bo ta osoba odpowiedzialna jest za system ochrony zdrowia. No i generalnie historia jest w tych 8 ostatnich lat związana z zapraszaniem przedstawicieli różnych resortów, jest mega duża i jest usłana wiecznym niepowodzeniem. To znaczy, tutaj piszę o tym, jak próbowałem zaprosić jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości i akurat jakoś tak niefortunnie wyszło niefortunnie dla tego posła jego biura prasowego, że nie porozumieli się między sobą. Poseł, to jest sposób, który lubi się generalnie wypowiadać, na pewno Państwo nieraz nie dba widzą jakąś rozmowę z sejmowym korytarzem. Chciałem go zaprosić do swojego programu, on się zgodził, powiedział, że oczywiście ma czas, sprawdził od razu, czy to jest swój kalendarz. No i jest taka zasada w Prawie i Sprawiedliwości, że goście muszą być potwierdzeni przez biuro prasowe Prawa i Sprawiedliwości. No więc poprosiłem producenta mojego programu, żeby to zrobił. No więc ona odezwała się do biura prasowego. W biurze prasowym usłyszała, że ze mną rozmawiają z posłem i sprawdzają jego dostępność. No i została z tym informacja i był taki moment, gdy czekaliśmy, aż ktoś to potwierdzi, aż dostanie informację, czy może, czy nie może. No i dzwoni w końcu do tego biura prasowego nasza producentka i pyta, co z tym panem posłem. Słyszymy odpowiedzi, że czekają na odpowiedź. No to ja się zastanawiałem, o co chodzi, skoro pan poseł się zgodził, to na co oni czekają. No więc dzwonię do tego pana posła, to się okazuje, bo oni mówią, że oni w ogóle się z nim nie kontaktowali. Że w ogóle nie było żadnej próby ustalenia, czy on może, czy on będzie chciał, czy nie będzie chciał. No więc dzwonimy jeszcze raz do biura prasowego i poprosiliśmy, żeby zrobili to w miarę szybko, bo chcemy potwierdzić zestaw gości. Powiedzieli, że bardzo szybko, oczywiście to nie było bardzo szybko, później dzwoniliśmy i się okazało, że pan poseł jest bardzo zajęty i ma już dużo wcześniej zaplanowane aktywności, które pojawiły się w międzyczasie, bo wcześniej ich nie miał pojawić z tych kalendarz.
Tak, proszę o jakieś zmiany, które się szykują, bo mamy nowego marszałka Sejmu, więc chociażby o ten powrót na przykład sali konferencyjnej 101. Ważne miejsce.
No. 101 to było takie słynne miejsce, była taka słynna sala, gdzie odbywały się konferencje prasowe i to w ramach tego, tej próby wyrzucenia nas z Sejmu udało się usunąć Prawo i Sprawiedliwości to pomieszczenie. Któregoś dnia tam przyszedł Jarosław Kaczyński i się zdziwił, że odbył się do drzwi i nie mógł tam zrobić konferencji prasowej w sali, którą Prawo i Sprawiedliwość usunęło. Teraz być może 101 wróci, czyli takie miejsce po prostu do organizowania konferencji prasowych, które jest obok sali plenarnej, głównej sali. Więc to jest ważne głównie z tego względu, że po prostu ludzie chcą zorganizować tę konferencję prasową. No i to też odbywa się w jakichś takich cywilizowanych warunkach. Bo teraz to jest tak, znacie pewnie Państwo ten kadr z tymi mikrofonami. Tyle jest hol główny sejmowy, ale gdyby Państwo zobaczyli to na żywo w Sejmie, nie wiem, może zdarzyło się Państwu będzie to widzieć, to nie jest duża przestrzeń, bo tam są te kamery obok, tam są te mikrofony, to wszystko jest
na takiej stronie są schody.
Tak, po drugiej stronie w ogóle nawet przepad tak, za tymi osobami, które stoją, jest tylko barierka i tam właściwie jest po prostu otwarty hol. Więc to nie jest najbardziej komfortowe miejsce na świecie, żeby organizować konferencje prasowe. Więc ta 101 jest taki postulat, żeby wróciła. Na razie udało się Sejm odbarierkować, co wywołuje ogromny dyskomfort wśród niektórych polityków, że nagle ten polityk idzie sobie korytarzem i nagle po prostu widzi dziennikarza albo dziennikarkę. Nie daj Boże, jeszcze ta osoba ośmiela się zadawać pytania, to już jest w ogóle jakiś skandal wysokiej klasy. No, więc niektórzy próbują dopiero przyzwyczaić się do tej nowej rzeczywistości i ona rzeczywiście się zmieniła, bo Sejm został odbarierkowany. Pozwolę sobie o dwóch rzeczach powiedzieć, o których też rozmawiam w tej książce. Ja się urodziłem w 1991 roku, jestem z pokolenia lat urodzonych na początku lat 90. Są też politycy i polityczki, którzy są też z tego okresu. Ja pamiętam, przy okazji pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości byli rocznik 90-91 i rozmawiałem z nimi. I oni wtedy się zarzekali i deklarowali, że oni pewnych rzeczy nie będą robić, że pewne rzeczy, które robią dorośli politycy, im się bardzo nie podobają i oni bardzo chcą to zmienić. To znaczy, że oni się nie zgadzają na szczucie na inne osoby, na jakieś nagonki, na język nienawiści, na stygmatyzowanie różnych grup społecznych. I ja wtedy myślałem sobie, o, no to fajnie się zapowiada, no tak obóz władzy, rządzący, ale tutaj rozsądne postulaty, rozsądne spojrzenie, dostrzeżenie, ile zła czyni taka negatywna retoryka, jeżeli chodzi o prowadzenie różnych działań politycznych. I myślałem sobie, że okej, to fajna zapowiedź, że ta jakość będzie inna. No i co się okazało? Okazało się, że ci sami ludzie, którzy o tym mi opowiadali, dzisiaj w ostatnich latach, miesiącach byli architektami, współarchitektami największych nagonek, szczucia na innych ludzi, bez żadnego powodu, tylko dla zbicia kapitału politycznego, zresztą rozmawiam.
Czy były momenty wahania, po co ja tu jestem, po co ja w tym Sejmie gościć za jednym czy drugim, mówiąc typem, który po prostu nie polega?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Otóż trochę rozmawiamy z Justyną Dobroszora, że my nie jesteśmy w Sejmie od tego, żeby było nam przyjemnie. Że my musimy schować swoją godność do kieszeni i trudno, może być nieprzyjemnie, ale musimy zadawać te pytania. Odpowiem dlaczego. Dlatego, że oni chcieli, oni robili to wszystko po to, żebyśmy się zniechęcili, przestali zadawać pytania. Jakbyśmy przestali się interesować, to oni by wyszli z założenia, że można jeszcze więcej. Że nikt się nie zainteresuje, nikt nie dostrzeże, że pieniądze są wydawane tak, że tutaj jakaś znowu żona Sobolewskiego dostała kolejne stanowisko, a tutaj kuzyn kogoś, a tutaj syn kogoś. Gdyby nie to, że czasami nie otrzymujemy, a właściwie głównie nie otrzymywaliśmy odpowiedzi, ale jednak była ta świadomość, że będziemy. Będziemy zadawać te pytania i można powiedzieć nam wszystko, ale i tak będziemy zadawać pytania, można powiedzieć, że się trzęsiemy, pocimy, jesteśmy brzydcy, znerwicowani, to wszystko padło, to nie są też moje jakieś tam parafrazy, tylko to wszystko literalnie padało, ale my będziemy pytać. Chodzi o to, żeby politycy nie mieli spokoju, jak oni mają spokój, wiedzą, że nikt nie będzie tutaj patrzył i tak dalej, to robią jeszcze więcej i nie czują tej presji. A odpowiadając jeszcze z tym zastanawianiem się, może nie takie zastanawianie, ale już w końcówce kampanii, jak rzecznik Bochenek wyciągnął telefon i zaczął mi mówić, że się poce, trzęsę i coś tam jeszcze i tak dalej, to miałem taki pierwszy, że tak czysto po ludzku zrobiło mi się przykro w takich ludzkich kategoriach, bo gdzieś tam przez lata nauczyłem się wyłączać ten element traktowania tego po ludzku, no ale jak już ktoś tak przekracza granicę, tak to w niefajny sposób, bo nie chcę go obrazić, bo nie chcę reagować tym samym, nie chcę używać jego języka, ale to był taki jakiś moment, gdy pomyślałem sobie, że okej, no to po prostu jest po ludzku przykra sytuacja.
to był Radomir Witt, który opowiedział o, przypomnę, Sejmie Wita, książce reportażowej, która ukazała się we wrześniu. Myślę, że było to ciekawe dla was też doświadczenie usłyszeć po raz kolejny już w naszej audycji jednego z autorów książek, które podejmujemy, bo przypomnę, że niedawno w pierwszym odcinku naszej trzeciej serii była z nami pani Agnieszka Płoszaj, pod koniec drugiego sezonu była z nami pani Małgorzata Sic, a i myślę, że niebawem kolejne wywiady u nas się okażą, czy też kolejne materiały właśnie ze spotkań autorskich. Już dziś mogę was zachęcić też do wysłuchania naszego odcinka świątecznego, który się ukaże 18 grudnia, czyli przed samymi świętami Bożego Narodzenia w zasadzie. I tam będziemy mieć dla was po pierwsze bardzo ciekawą książkę Listy do świętego Mikołaja od Tolkiena. Dzięki współpracy z jednym z wydawnictw udało nam się właśnie pozyskać materiał recenzencki i o nim trochę wam opowiemy. Myślę, że już we trójkę wtedy będziemy, takie są plany. A oprócz tego będziemy mieć dla was trzy audiobooki tejże książki do wygrania w konkursie. Także myślę, że też to będzie taki ciekawy prezent na gwiazdkę od nas dla was. Będziemy troszeczkę mówić także o świętach, o tym jak święta wyglądają na przykład u poszczególnych autorów. Też planujemy pewną sondę wśród naszych rozmówców, ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy z tego świata literackiego. Także myślę, że 18 grudnia zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Odcinek świąteczny, który no, na 6 dni przed Wigilią wprowadzi was już ten nastrój. Może jeśli nie zdążycie wysłuchać go 18 grudnia, to gdzieś tam jak się pojawi już na przykład na Spotify'u, to sobie przy lepieniu pierogów go odpalicie, żeby w ten klimat świąteczny się wprowadzić i być może wygrać nasz audiobook. Nie nasz, ale audiobook, który będziemy mieć właśnie dla was z okazji świąt Bożego Narodzenia. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję też w imieniu Radomira Witta, który tutaj gościł, który ze mną rozmawiał przed tygodniem. Dziękuję w imieniu także nieobecnych Dawida i Julii dzisiaj i słyszymy się za 2 tygodnie w odcinku świątecznym. To była audycja z innej strony, Karolina Jaskulska. Cześć, do usłyszenia, no i miłego wieczoru. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your mark. You left your mark. Reminding me to forget. You left your mark. Still healing, and I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars. I'm not afraid to
Strony.